filmie bez scenariusza.
Sztuka jest kobietą, czy może kobieta jest sztuką? W dzisiejszej audycji zapraszam na spotkanie z Aleksandrą Grodzką-Baczyńską, artystką, która z powodzeniem łączy wiele ról w świecie sztuki, aktorki, tancerki, performerki i producentki. Jak harmonijnie integrować tak różnorodne dyscypliny artystyczne? Jak wspomina współpracę z ikoną performance'u Mariną Abramowicz? Oraz jak jej twórczość i osobiste doświadczenia łączą się z Frida Kahlo? Odpowiedzi na te i inne pytania już za chwilę. Zapraszam.
No, sztuka to jest idealne miejsce na to, żeby wyrażać wszystkie swoje świadome, czasem mniej świadome przekonania i dzielić się przede wszystkim nimi, uczyć się, słuchać, zbierać ludzi, którzy i podobnie myślą, i myślą w zupełnie innym kierunku i weryfikować swoje przemyślenia, swoją wiedzę, swoje czasami stereotypy, naleciałości jakieś takie z dzieciństwa, żeby to właśnie zweryfikować i rozpocząć dialog. Sztuka jest miejscem, można powiedzieć, że i do protestowania, ale dla mnie przede wszystkim właśnie do rozpoczynania rozmów o często trudnych tematach.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar y agarraste por tu cuenta la parranda. Parrandera, si tus caricias han de ser mías de nadie más, y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
O filmie bez scenariusza.
Przed mikrofonem Ewelina Walczak, a moją i Państwa dzisiejszą gościnią jest Aleksandra Grąska-Baczyńska, wyjątkowa artystka, aktorka, tancerka, performerka, a także producentka. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, witam.
Patrząc na Twoje bogate doświadczenie oraz liczne dziedziny, którymi się zajmujesz, no, można powiedzieć, że Aleksandra Grąska-Baczyńska to kobieta orkiestra. No, nie da się nie zauważyć, że w Twojej pracy jest integracja różnych form artystycznych. Mamy tu ruch, taniec i film. I jakie korzyści płyną z takiego podejścia? Jak Ci to pomaga, ale jak czasem może też przeszkadzać w życiu chociażby codziennym?
Myślę, że taką najważniejszą rzeczą związaną z korzyściami to prawda emocjonalna w podejściu do roli. I stąd przede wszystkim pojawia się ruch i moje doświadczenia taneczne. Wychodzę z założenia, że ciało nigdy cię nie okłamie, słowo może zawsze, w każdej możliwej sytuacji. Dlatego nawet jak patrzymy na młode pokolenie aktorów, to widzimy, że oni najpierw zaczynają swoją grę od ciała, a następnie dopiero wypowiadają swoje dane kwestie. I na tym ja się głównie skupiam i uważam, że to jest największa korzyść złączenia tych wszystkich rzeczy, o których przed chwilą powiedziałaś. A trudności, myślę, że czasami jest lepiej wiedzieć mniej niż więcej, bo wtedy można się czasami troszeczkę za bardzo uwikłać w jakiejś jednej przestrzeni, problemie i na przykład jest trudniej go rozwiązać po prostu.
Olu, performance dla wielu osób pozostaje dziedziną sztuki mało zrozumianą, często budzącą więcej pytań niż odpowiedzi. Internet często zalewają memy z różnych działań performatywnych, no ale tutaj jesteś idealną osobą, które mogą o to zapytać, jak to jest z tym performancem. Pracowałaś z najlepszymi w tej dziedzinie, bo rozpoczęłaś od współpracy z matką sztuki performance'u, czyli Mariną Abramowicz. Dlaczego performance wciąż budzi tak dużo kontrowersji?
Myślę, że budzi tak dużo kontrowersji, bo jest naprawdę, o czym mówiła Marina, wielokrotnie to powtarzała, że teatr to sztuczna krew, a performance to krew. Ta, która leci ci, a propos właśnie tu na przykład mam jedną bliznę na ręku z performance'u, ta, która leci ci na żywo, nawet nie wiesz kiedy i to jest ta różnica. Może być niewygodny, zazwyczaj jest niewygodny, bardziej niż teatr, bo jednak ostatecznie idziesz do teatru z założeniem, że to jest stworzone na ten jeden wieczór, wychodzę ze spektaklu, mogę sobie go przeanalizować, ale to jest fikcja, którą doświadczam, bardziej bądź mniej, zależy jaki teatr wybieram, czy kino, a performance'u się doświadcza i będąc i oglądając go. Dlatego myślę, że to może troszeczkę budzić kontrowersje, chociaż notabene ja uwielbiam te wszystkie memy o performance'ie, one bardzo często są prawdziwe. Także róbcie je, błagam, dalej.
Marina Abramowicz. No bo tak jak już wcześniej wspomniałam, to jest matka performance'u. Jak Twoja współpraca wpłynęła z nią na Twoje w ogóle podejście do performance'u, zrozumienie go?
To było naprawdę spełnienie marzeń. Ten w ogóle sam casting, audycja do tego wydarzenia, potem warsztaty, które się odbyły zanim zaczęliśmy pracę, no i ostateczne spotkanie z Mariną, co też, ale to zaraz do tego dojdę, bo to dłuższa historia. W każdym razie chyba przyjęłam ją tak, jak sobie wyobrażałam. Co ciekawe, mimo że wiesz, jak ona wygląda, wszyscy wiemy, jak wygląda Marina Abramowicz. No wszyscy, no sporo osób wie, no jest ikoną w naszej kulturze, gdzieś ten obraz jest jej znany. W każdym razie ja czuję energię. Nie widzę jej. To jest ogromne ciepło, takie coś, co cię przeszywa, wypełnia, a jednocześnie masz wrażenie, że zaraz wybuchnie. Ona jest po prostu chodzącą taką kulką energii, która nie wiesz, czy cię rozsadzi, czy przytuli. Ona po prostu, w ogóle mam takie wrażenie, że jak ona szła korytarzem gdzieś po Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, to ona cały czas była w performance. Ona po prostu cały czas performuje. Troszeczkę jak Krystyna Janda, która przychodzi na próbę i ona też cały czas jest w roli, non-stop. Nawet jeżeli opowiada o telefonie, który dzisiaj odebrała, ona non-stop jest w roli. Tak samo Marina jest cały czas w performance, ale to jest troszeczkę tak, jakby ona zbierała z otoczenia swoją energię, już od razu ją wykorzystywała, układała sobie scenariusze na coś nowego i po prostu za chwilę to robiła. Także to na pewno jest niesamowite, ale co ważniejsze dla mnie, to te warsztaty, to były warsztaty Cleaning the House. Można na takie warsztaty pojechać. Każda osoba na świecie może sobie wykupić takie warsztaty i pojechać na nie. To są warsztaty, w których przez pewien okres czasu, tam 5, 6, 7 dni nie jesz, nie mówisz, nie masz telefonu, zegarka, jesteś tylko tu i teraz i wykonujesz poszczególne działania, które są stricte przygotowane pod to, żebyś otworzył się na siebie, na naturę, na w ogóle na działanie performatywne. Przyznam szczerze, wszystko bym dała, żeby to zrobić jeszcze raz. Byliśmy w Rozewiu w styczniu, zimą nad morzem. Kąpaliśmy się codziennie nago w Bałtyku. Jak wróciłam do domu, do Warszawy, to nie wiedziałam, że w Warszawie ptaki śpiewają. Moje wszystkie zmysły były tak wyczulone, mieszkam w centrum, że wszystko nagle od nowa chłonęłam, podziwiałam, kąpałam się w zimnej wannie, bo mi tak brakowało, a na początku nie wiedziałam, jak w ogóle tam wejść do tego zimnego morza. Także to było ogromne doświadczenie. No i też występowanie w jej performansach, które ona zrobiła, jakby wejście w jej skórę, w jej myślenie, było ogromnym doświadczeniem i takim największym chyba to był performance Cebula, The Onion, który był kiedyś tylko wideo performance'em. My go w Toruniu po raz pierwszy wykonywaliśmy na żywo. Zanim weszliśmy na scenę, żeby to zrobić, to nagrywaliśmy swoje monologi. Ten monolog, taki manifest, który ona miała, że jest zmęczona życiem, ma już dosyć tego, tego i tego i tego. My nagrywaliśmy to swoim głosem, każdy w swoim języku, bo było to międzynarodowe doświadczenie i impreza. I w trakcie jedzenia tej cebuli na otwarciu ja słyszałam swój monolog. I to jest bardzo ciekawe i nawiążę do tego później przy Eufeminach, bo Marina tym performansem, wideo performansem, jak dla mnie da sobie jedyny moment przyzwolenia na płacz. Jednak to jest bardzo silna kobieta. I w ogóle uważam, że artystki w tym świecie, kobiety, są tak bardzo silne, że zapomniały o tym, że mogą sobie popłakać, więc sobie dały ujście performansem, żeby zjeść cebulę, bo nie ma szans, żeby nie płakać. I wtedy okazuje się, że schodzi z ciebie wszystko, co się działo w środeczku. I po tym właśnie performansie jest jedzenia cebuli miałam spotkanie z Mariną za mną poszła. Spotkałyśmy się w windzie. Ja myślałam, że to w ogóle są moi znajomi, bo ktoś mnie złapał za ramię. Ja się odwracam, a to Marina, która płacze. I była z kilkoma osobami. Tam było bardzo dużo osób w tej windzie i ona wszystkim kazała się zamknąć. Oczywiście nie było, bądźcie cicho, zamknijcie się w tej chwili. I połączyła się ze mną tak czoło w czoło. Ona ma taki piękny gest. W tej ciszy przekazała mi całą swoją energię, co mi miała do powiedzenia. I potem spędziłyśmy jeszcze kilka godzin rozmawiając, bo nie mogła uwierzyć, dlaczego ja się oprócz płaczu śmiałam, jedząc tę cebulę, więc musiałam jej wytłumaczyć to wszystko. Potem podarowała swoje kwiaty, bo powiedziała, że na to bardziej zasługuje niż ona. To ojejku, no cudowna rzecz. No, nie wiem, do czego to porównać. No, spełnienie marzeń.
Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Ciusta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że bohaterką mojej dzisiejszej audycji jest Aleksandra Grodzka-Baczyńska, aktorka, performerka, producentka, tancerka. Frida Kahlo była artystką, która przekształciła swoje cierpienie i ból fizyczny w siłę twórczą. W jaki sposób historia Fridy rezonuje z twoimi doświadczeniami, zwłaszcza jeśli chodzi o twój projekt Paloma, ale też o chorobę, której doświadczyłaś w dzieciństwie, bo to jest naprawdę bardzo piękna i poruszająca historia.
Tak, to jest piękna historia, ostatecznie piękna historia. Towarzyszy mi w zasadzie do dzisiaj. W trudniejszej chwili sobie przypominam, że wszystko jest po coś i to na pewno da mi i przyniesie mi siłę. Ostatecznie Frida Kahlo, poznałam jej twórczość i to, jaką była kobietą w wieku 4 lat, ponieważ właśnie wtedy zachorowałam na chorobę Perteza. Miałam wtedy 4 latka. Biegałam po podwórku, po prostu się przewróciłam któregoś dnia i już nie wstałam. Także od tego się zaczęło. Rodzice wzięli mnie do jednego, drugiego, trzeciego lekarza. Nie za bardzo było wiadomo, co to. Jeden z nich powiedział, że najprawdopodobniej jest to ta choroba i żebym, broń Boże, nie stawała na nogi. W szpitalu w Toruniu miałam mieć operację, taką dość poważną, rozcinanie bioder, wkładanie jakichś stalowych kulek, bo może to też warto powiedzieć, że ta choroba wiąże się z zanikiem głów kości udowych. Czyli jakby no nie ma jak pracować w ogóle cały staw biodrowy. Ja nie miałam obu tych głów kości udowych. No i ta operacja raczej wiązałaby się z tym, że nie wiadomo, czy by się to przyjęło, czy w ogóle i tak bym chodziła. Jakbym chodziła, to na pewno to by było nierówne, mogłabym być kaleką. No dużo takich niuansów, które mogłyby ograniczyć moje funkcjonowanie, a na pewno nie doprowadziłyby mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj. I moi rodzice szukali innych rozwiązań i też to jest ciekawa historia, bo jesteśmy niedaleko miejsca, do którego jeździłam przez 3 lata, czyli Otwock. I tam lekarz, którego znaleźli moi rodzice, powiedział, że nigdy nie wiadomo, co ona będzie robiła w życiu. Spróbujmy innej metody. I ja najpierw przez pół roku byłam na takim wyciągu, gdzie mi wyciągały obciążniki, nóżki, żeby zrobić miejsce na odbudowę tych kości, a następnie moje obie nogi były włożone w gips od kostek do bioder. Pomiędzy miałam poprzeczkę taką drewnianą przy kolanach i to było w kącie 90 stopni. Rozcinany był ten gips, bandażowany, no żeby mama mogła mnie wykąpać. I tak trwałam 2 lata.
Pamiętasz, no byłaś bardzo malutka wtedy, ale myślę, że takie doświadczenia zostają w człowieku na długo. Później zaczęłaś się uczyć chodzić na nowo. Czy masz w ogóle takie w swojej głowie wspomnienia, które ci towarzyszyły wtedy?
Mam bardzo dużo wspomnień i większość z nich jest bardzo pozytywna. Moi rodzice zrobili wszystko, zresztą nie tylko rodzice, całe otoczenie, sąsiedzi, w ogóle jakby taka duża społeczność wokół mnie była osób, która zawsze przy mnie była. Pamiętam też właśnie ciocia Alicja, która jest po sztukach pięknych i ona pokazała mi Frida Kahlo i że właśnie malowała sobie gips. Także ja też malowałam sobie gips. Albo była wtedy moda na takie getry. Moja ciocia mi je kupowała i rozcinała i robiła na rzepy, żebym mogła mieć te getry na gipsie. Miałam tylko jeden moment, w którym wpadłam w jakiś taki dziki szał, że w tej chwili chcę wstać. To było przerażające, bo łapałam się wszystkich mebli i spadałam. Fizycznie nie mogłam wstać. Pamiętam tę naukę chodzenia o kulach od nowa. I myślę, że właśnie to doświadczenie powiedziało mi to, o czym mówiłam wcześniej, czyli że wszystko jest po coś, przynajmniej z jakiegoś powodu i do czegoś cię prowadzi. No i na pewno dało mi to dużą motywację do tego, że mogę i że zawsze jest jakieś inne rozwiązanie. Tego nauczyli mnie rodzice wtedy. Jeśli nie tak, okej, przyjmij, ale spróbuj gdzie indziej, w inną stronę, w innym kierunku. No i taką determinację też przyniosła mi historia Fridy. Jak się okazało, urodziłyśmy się tego samego dnia, 6 lipca. To jest taka postać, która też boli. Ta jej miłość do sztuki, do Diego, to ogromne cierpienie. Ja myślę, że właśnie ona też jest tą kobietą, która nie pozwalała sobie na płacz, a straciła wiele.
Ja może tak zarysuję też w ogóle postać Fridy Kahlo. Ona w wieku 6 lat zachorowała na polio, co spowodowało, że jej prawa noga była cieńsza i krótsza niż lewa, a później jeszcze jako nastolatka uległa poważnemu wypadkowi autobusowemu, no, który miał ogromny wpływ na jej zdrowie przez resztę życia. Dodam, że Frida stała się też nie tylko ikoną sztuki, ale także symbolem feminizmu. I chciałabym nawiązać, Olu, do twojego spektaklu Paloma, o którym mówiłam na początku. Jakie elementy jej historii znalazły odzwierciedlenie w twoim monodramie, który zdobył tak wiele nagród na festiwalach teatralnych?
Myślę, że gdybym nie dotarła do Bytomia i nie skończyła studiów tam, ten spektakl by nie powstał, bo nie miałabym narzędzi, które pozwoliłyby mi na połączenie się z Fridą za pomocą ciała. Czy pewnie zrobiłabym to innym sposobem kiedyś, ale rzeczywiście w momencie, kiedy Brian Michaels, on prowadził z nami zajęcia w szkole z performance'u, powiedział, że mamy stworzyć jakiś swój performance i możemy zrobić wszystko. I ja taka zagorzała dziewczyna, która chciała skończyć Łódź albo Kraków i tylko tekst i tylko aktorstwo, gdzie tam taniec. Robię performance, w którym nie mówię. Wszystko jest po coś. Wracamy do tego tematu. Nie wiadomo, co ona będzie w życiu robić. Na przykład tańczy, skończy szkołę taneczną. I rzeczywiście właśnie ten ruch pozwolił mi na wejście w historię Fridy, a równocześnie połączenie jej z moją historią. To jest podróż przede wszystkim dla mnie i mam nadzieję, że dla odbiorców również. I z tym się spotkałam wielokrotnie po spektaklu, ponieważ osoby oglądające ten spektakl przychodziły do mnie i na przykład robiło się kółeczko i my spędzaliśmy kilka godzin, bo oni się dzielili ze mną historiami swoimi. To jest piękne, do tego na pewno zawsze chcę dążyć w swoich działaniach artystycznych. I różne rzeczy się wydarzają w trakcie tego spektaklu. Przede wszystkim może warto tutaj słuchaczom i słuchaczkom przedstawić chociaż zarys tego. Ja wykonuję krótką sekwencję ruchową, tak jak wyglądam, bez ograniczeń. a następnie sukcesywnie po kolei gipsuję sobie poszczególne części ciała i jeszcze raz wykonuję tę samą sekwencję i kolejną, i kolejną, i kolejną, aż całkowicie jestem zagipsowana od stóp do szyi. W zasadzie no, tylko zostają mi stopy, dłonie, szyja i głowa, oczy. I jeszcze podejmuję jeszcze raz próby wykonania tej choreografii. I to, co się wydarza z ciałem, z głową, z mimiką, i właśnie można to troszeczkę nawiązać do kobiet, które ubierają hijab i zostaje im tylko twarz i wtedy skupiasz się wyłącznie na tym. Nie masz żadnych innych odskoczni, przeszkadzajek typu kolczyki, włosy i okazuje się, że wtedy możesz autentycznie zobaczyć, co się z tym człowiekiem dzieje w danej chwili. Także dla mnie jednocześnie jest to podróż w dzieciństwo, w całą historię moją oraz Fridy Kahlo, jej cierpienia, blokowania siebie, tego, co nas blokuje, co mnie ogranicza i czy na pewno mnie ogranicza, czy ja sama nie jestem w stanie siebie ograniczać. I mówię tutaj już i o sztuce, i o życiu. Po wykonanej tej ostatniej choreografii na scenie pojawiają się dwie osoby, które mnie rozcinają z tej skorupy gipsowej. Ja z niej wychodzę, a ta skorupa zostaje. I bardzo często jest tak, że w ogóle spektakl może się nie kończyć. Czasami 5-10 minut widownia dalej siedzi. Zostaje z energią, zostaje ze mną, z Fridą. Na tym bardzo mi zależało przy tworzeniu tego spektaklu, żeby złapać takie trzy trzony tego, czyli ten ból, cierpienie związane z gipsem, z chorobami, z wypadkiem, z tym, że Frida właśnie nie mogła mieć dzieci oraz z tym, żeby pozostawić coś po sobie. I tak jak zostało jej malarstwo, jej historia cały czas jest z nami żywa, to żeby po tym spektaklu została skorupa, która jest... Ja też mam pod spodem kolorowy kostium. Jak jest rozcinana ta skorupa, no to z niego wypływają kwiaty wręcz. I mam trochę z tych skorupek już dalej pochowanych, one nie zostały wyrzucone. Także to jeszcze gdzieś trwa, myślę, że jeszcze gdzieś się przyda i wydarzy po drodze. Może to egoistyczne, ale to jest pewnego rodzaju za każdym razem terapia, taka szybka, ekspresowa, godzinna. Polecam Aleksandra Grąska-Warczyńska. Zagipsujcie się, zobaczcie, czy na pewno to ktoś was ograniczy, czy wy sami.
Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste.
No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że dzisiejszą gościnią jest Aleksandra Grącka-Baczyńska. Olu, od ponad stulecia trwa spór o prawa reprodukcyjne kobiet. Zgodzisz się ze mną, że sztuka od zawsze była polem walki o prawa i wyzwolenia? Projekt Eufeminy, kolektyw, do którego należysz, zrzesza artystów z różnych środowisk i dziedzin, którzy włączają się do toczącej się w Polsce dyskusji, między innymi na temat praw kobiet. Co chcecie przekazać światu jako kolektyw?
Przede wszystkim, może zanim o Eufeminach, to taka mała dygresja. Ja miałam duże szczęście w związku z tym, że otaczały mnie bardzo silne kobiety, które wiedziały, czego chcą i w jakim są miejscu, mimo że zostałam również wychowana w bardzo religijnej rodzinie, co nie zmieniało faktu, że te kobiety, które mnie wychowywały, uświadomiły mnie, że ostateczną decyzję podejmuję ja. Nie mój mąż, tato, mama, ja. Także jestem za to bardzo wdzięczna i myślę, że w ogóle uświadomiło mi to teraz, rozmawiając z tobą, że ja bardzo szybko miałam taką świadomość, która była dla mnie w ogóle, nie ma innej troszeczkę drogi, że to było bardzo szybko połączone ze mną i właśnie może też dzięki Fridzie Kahlo, że ona jednak była kobietą, która wiedziała, w którym jest miejscu i była feministką na pewno na swój sposób. Dlatego to jest bardzo silny korzeń u mnie, że ja też po prostu wiedziałam, że to jest moje prawo, to moje decyzje związane są z moim ciałem. Agnieszka Borkowska, założycielka kolektywu Eufeminy, który zrzesza, tak jak powiedziałaś, różnych twórców, różnych dziedzin sztuki. Kolektyw Eufeminy jest to taka inicjatywa serc, która powstała właśnie podczas tych pierwszych protestów, czarnych protestów. Agnieszka była wtedy w Szczecinie. Ona tak fajnie o tym opowiada, że ona bardzo chciała protestować, czuła ogromny imperatyw tego, żeby to robić, ale to trochę było dla niej nierealne i troszkę było niekompatybilne z jej energią taką po prostu życiową, ale chciała w jakiś sposób się do tego dołączyć, zamanifestować to. I w ten sposób stwierdziła, że co ja robię? Jestem artystką, mogę zadziałać artystycznie. Ale przez to właśnie, że była pandemia, to stwierdziła, że puszcza to do internetu. I tak powstały pierwsze etiudy filmowe Eufemin, które poruszały różne tematy praw kobiet. I w ten sposób rozpoczęła swoje takie kolektywne protestowanie za pomocą sztuki. To jest perfekcyjna przestrzeń dla mnie, nie ma lepszej. Dlatego przeogromnie się cieszyłam, że Agnieszka zaprosiła mnie do tego kolektywu i w zasadzie teraz jestem członkiem tego kolektywu i że ten kolektyw cały czas się poszerza o naprawdę różne osoby. I ostatni projekt, który realizowałyśmy razem, to projekt Utkana, opowiadający o roli kobiety w sztuce.
No właśnie, sztuka kobiet, zacznijmy od tego, że sztuka kobiet nie była poważnie traktowana przez historyków sztuki, mężczyzn, bo wielu malarzy i krytyków twierdziło, że kobiety chcące być profesjonalnymi artystkami, no po prostu psują rynek sztuki. Więc to w ogóle miejsce kobiety też w sztuce, no to była ciężka walka. O czym jest projekt Utkana? Bo tutaj nawiązujemy do właśnie malarki, czyli Olgi Poznańskiej.
Tak, i to rzeczywiście był punkt wyjścia przy tym projekcie. Agnieszka Borkowska, która występowała tam w filmie Utkana, bardzo silnie połączyła się z osobowością Olgi Poznańskiej. Bardzo ją intrygowała też ta postać. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałaś, ona też nie była traktowana poważnie. Kobieta, artystka, malarka, bez dzieci. Jakby nic się nie zgadza. No, sztuka to jest idealne miejsce na to, żeby wyrażać wszystkie swoje świadome, czasem mniej świadome przekonania i dzielić się przede wszystkim nimi. Dlatego działamy i dlatego też działamy kolektywnie z Eufeminami, żeby uczyć się słuchać, zbierać ludzi, którzy i podobnie myślą i myślą w zupełnie innym kierunku i weryfikować swoje przemyślenia, swoją wiedzę, swoje czasami stereotypy, naleciałości jakieś takie z dzieciństwa, żeby to właśnie zweryfikować i rozpocząć dialog. Po to jest kolektyw Eufeminy. Na różnych poziomach rozpocząć ten dialog i z kobietami, i z mężczyznami, i z młodymi, i ze starszymi osobami. Także tak, sztuka jest miejscem Można powiedzieć, że i do protestowania, ale dla mnie przede wszystkim właśnie do rozpoczynania rozmów o często trudnych tematach. I taki rodzaj ekspresji, obrazowy sposób, czasami łatwiej jest coś zrozumieć, poczuć i wtedy dopiero rozpocząć dyskusję.
Olu, chciałabym nawiązać jeszcze do twojej roli jako producentki i współtwórczyni Gigi Movement Directors. Razem z Bartłomiejem Gąsiorem odpowiadacie za reżyserię, choreografię i koncepcję teledysków, spektakli, filmów, reklam dla topowych artystów i marek. Ale przed wami nowe wyzwanie, bo rozpoczynacie pracę nad własnym spektaklem. Co to będzie?
Rozpoczynamy od września pracę nad naszym autorskim spektaklem Karios i Hirsch. Będzie to spektakl taneczny nawiązujący do katastrof klimatycznych, takiego trochę postapokaliptycznego świata, w którym toczą się walki między ludźmi, a naturą, zwierzętami. Sami jesteśmy ciekawi tego procesu. Długo na to czekaliśmy, aby móc zrobić coś stricte po swojemu, bez kogoś nad nami.
A skąd się w ogóle wziął pomysł na wasz duet? Z czego to się zrodziło?
Na pewno zrodził się z przyjaźni i miłości, z którą mamy ze sobą od Bartkiem, znamy się już ponad 12 lat. Studiowaliśmy razem, graliśmy w jednym teatrze w Warszawie. Stąd gdzieś właśnie łącząc te dziedziny sztuki i aktorstwo i taniec, zauważyliśmy, że jest ogromna potrzeba na budowanie roli poprzez ciało i ruch. Wydaje mi się, że to jest w ogóle taki temat do poruszenia a propos szkół aktorskich, bo rzeczywiście czasami spotykamy się z gadającymi głowami, które są zupełnie oddzielone od ciała i trzeba robić wszystko od zera, ale oczywiście też są osoby, które mają tę świadomość naturalnie zbudowaną i było widać, że też nad nią pracują. Myślę, że tutaj też dużo osób aktorskich, artystycznych jest w stanie powiedzieć, że pandemia dała nam mocno w kość i postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, zawalczyć o siebie i troszkę stworzyć sobie przestrzeń do naszych działań, dać zapotrzebowanie na to, co robimy, i to się po prostu sprawdziło.
Ale kto pyta?
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdybyś mogła nakręcić film o miejscowości, z której pochodzisz, to jaki to byłby film?
Powstanie taki film za rok. Będzie się nazywał Dzień Kobiet. To będzie kolejny projekt Eufemin, inspirowany kobietami. Okazało się, że warsztaty, które przeprowadzałyśmy pod koniec sierpnia z Agnieszką Borkowską w Arthouse RR w Przyłubiu, odbywają się idealnie w miejscowości, która jest w linii prostej naprzeciwko mojej miejscowości, w której się wychowałam, czyli Złej Wsi Wielkiej. Oddziela nas tylko rzeka, Wisła. I jak tam spacerowałam, oglądając tę przestrzeń, zobaczyłam, że gdybym wyszła od siebie z rodzinnego domu, to doszłabym dokładnie w to miejsce, tylko po drugiej stronie. Stwierdziłam, że musimy zrobić tutaj film. I właśnie już powstaje scenariusz inspirowany odbiciem lustrzanym, tylko bardzo odległym po drugiej stronie brzegu rzeki. I będzie się nazywało właśnie Dzień Kobiet, ponieważ chcemy zaangażować do tego około 100 kobiet do tego projektu. Także będzie o kobietach ze Złej Wsi Wielkiej.
Co cię wzrusza?
Prawda zawsze mnie wzrusza. Że szukam tej prawdy i ona nie zawsze uruchamia mnie do wzruszenia, niezależnie w jakiej dziedzinie jesteśmy.
O czym marzysz?
Naprawdę nie było łatwiejszych tych pytań. O czym marzę? Tak, wiem, o czym marzę. Marzę o tym, żeby odebrać Oscara, ponieważ mam napisaną już mowę i myślę, że jeśli ją wtedy powiem, to będzie to mój pierwszy i ostatni Oscar.
Jakbyś mogła zamieszkać w historii z któregoś filmu, to którego i dlaczego?
Bardzo chciałabym zamieszkać w Dune'ie. Ojejku, jestem zafascynowana przede wszystkim książką, teraz filmem oczywiście też, na razie tylko pierwszą częścią, bo druga troszeczkę się na nią obraziłam, ale myślę, że to jeszcze się zmieni. Dlaczego? Ponieważ uważam, że to jest cudowny świat połączony z naturą i tam nie trzeba za dużo mówić, żeby poczuć. Dlatego ten świat.
Czy jest jakaś scena filmowa, która nigdy cię nie opuściła?
Myślę, że mam bardzo dużo takich scen i że w ogóle moje życie jest z tych scen złożone, ale Tak, ja uwielbiam w Troi, jak Brad Pitt staje pod bramami Troi, murem i krzyczy Hektor! I same mu tutaj żyły wychodzą. To jest, bardzo często powtarzam w swoim życiu tę scenę.
Najlepsza książka, którą ostatnio przeczytałaś?
Bardzo mocno wpadłam ostatnio w całą serię Dune. Bardzo zainspirował mnie ten świat, wciągnął i pochłonęłam 5 na raz.
Jaki film z twojego dzieciństwa lub młodości, tej nastoletniej, wywarł na tobie największy wpływ?
Bardzo duży wpływ wywarła na mnie bajka Anastazja. To była moja ulubiona bajka z dzieciństwa. Miałam chyba, wtedy jeszcze był motyw kaset wideo i ta kaseta była tak bardzo zdarta, że rodzice co jakiś czas musieli kupować nową, bo ja ją non-stop na okrągło wałkowałam. Ostatnio sobie obejrzałam ten film z moim mężem. Jestem dalej zafascynowana.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moją i Państwa gościnią była dzisiaj Aleksandra Grodzka-Baczyńska, aktorka, tancerka, performerka, producentka.
Dziękuję bardzo.
O filmie bez scenariusza. Subiektywne polecajki.
Jako miłośniczka Fridy Kahlo i odnosząc się do tematów poruszanych w dzisiejszej audycji, chciałabym polecić film biograficzny Państwu z 2002 roku, Frida. Dla tych, którzy już go widzieli, myślę, że warto odświeżyć sobie historię tej niezwykłej artystki. Salma Hayek, która wcieliła się w postać Fridy Kahlo, to po prostu wykorzystuje cały swój potencjał aktorski. Jej zaangażowanie jest tak pełne, że czasami naprawdę zapomina się, że gra. Po prostu Hayek stała się Fridą Kahlo. W wyjątkowy sposób ożywiła Fridę, jednocześnie oddając hołd Meksykowi i jego kulturze. Zdjęcia i scenografia są niezwykle dopracowane. No a praca w ogóle włożona w ożywienie obrazów Fridy Kahlo jest imponująca. Film opowiada historię malarki, począwszy od lat młodości i tragicznego wypadku, który zaważył na całym jej życiu, aż po moment jej śmierci. Główną oś tej opowieści stanowi miłość Fridy do męża Diego Rivery, najbardziej znanego meksykańskiego artysty. To jest bardzo dobry film biograficzny, który ukazuje burzliwy związek Fridy i Diego w kontekście pełnych zawirowań czasów, w których żyli. Barwny i intensywny, tak jak malarstwo Fridy. Do tego przepiękna ścieżka muzyczna, która pojawiła się w dzisiejszej audycji. Gorąco polecam ten film. To naprawdę bardzo dobre kino ze świetnymi rolami, a także przepiękną i bardzo poruszającą historią. To wszystko na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Wojciech Bolewski, który program zrealizował. This house, burn it blue, heart running on empty. So lost without you, but the night sky blooms with fire and the burning bed floats higher and she's free to fly. A woman so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Snow.
black and blue, so cold in the morning, so cold without you, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away. I burn.
Lost without.